Cóż za niezwykła okoliczność, piękna okoliczność. Cudowny dzień, cudowny czas. Pierwsza sobota dzisiaj. Z taką radością tutaj jechałem do was, uświadamiając sobie, że szczególną patronką tego dnia jest właśnie Maryja. No ale nade wszystko piękno tego dnia to wydarzenie. Przecież wiemy, że jeśli cokolwiek robimy dla małżeństwa i dla rodziny, to ma w wymiarze estetycznym najwyższy poziom piękna. A jeszcze moje takie subiektywne przekonanie, wzmacniające właśnie to odczucie niezwykłości tego czasu, że chcemy nasz wzrok skierować na nich. Kochani, najpiękniejsze małżeństwo w historii ludzkości. Najdoskonalsze małżeństwo w historii ludzkości. Pierwsze w historii świata i Kościoła małżeństwo sakramentalne. Więc jest to wyjątkowy dzień. Bardzo dziękuję drogim organizatorom za zaproszenie i gratuluję. To już jest 11. edycja tego kongresu. Wielu z nas, podejmując trud organizowania jakichś wydarzeń, wie, jaki to jest wysiłek. Jesteście naprawdę wspaniali. Wielki, wielki trud i to już od 11 lat. Bardzo wam dziękuję za ten trud, za ten wysiłek, ale miejcie świadomość, mówię do organizatorów, że robicie coś najważniejszego dla małżeństwa i dla rodziny. Coś najważniejszego, jakiekolwiek działania ukierunkowane na troskę o te największe wartości. To jest coś najważniejszego. Myślę, że macie to poczucie realizacji misji. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Do tego, co wybrzmiało w przedstawieniu, dodam, no już od 40 lat w sakramentalnym związku małżeńskim z moją kochaną żoną Jolą. Mieszkamy w powiatowym miasteczku Wschowa, diecezja zielonogórsko-gorzowska, województwo lubuskie. Przeżywamy teraz piękną przygodę. Tu jest sama młodzież, ale myślę, że też doczekacie tego momentu, kiedy my jako małżonkowie jesteśmy już dziadkami. Mamy 3 wnuczki i to jest wielka też radość z odczuciem i przywileju i owocu też naszego małżeństwa. Kochani, z wielkim wzruszeniem przystępuję do przybliżania właśnie tego tematu. Małżeństwo Maryi i Józefa wzorem dla współczesnych małżeństw. Jeszcze raz wypowiem to słowo. Małżeństwo Maryi i Józefa. Jak to brzmi w naszej świadomości? Znamy ich jako małżeństwo? Zobaczcie, padają tutaj słowa. Bardzo dziękuję pani profesor za niezwykłe treści, które nam przybliżyła, z których takie moje największe przekonanie i odczucie to to, że w taki sposób, jaki pani profesor mówiła o Piśmie Świętym, jest naprawdę wielką zachętą do tego, żeby sięgać po Pismo Święte. Naprawdę dziękuję, ale to też jest ważne tło do tych treści, które ja chciałbym przedstawić, ale to było już takie delikatne poruszenie tej gleby, jakaś forma użyźnienia tej gleby. Więc nasza gleba, naszej duchowości, naszej wrażliwości, naszego życia wewnętrznego jest jakoś już delikatnie użyźniona, zadbana. Ale czy jest w niej taka płaszczyzna, kiedy mówimy małżeństwo Maryi i Józefa, to odczuwamy, że to pada na właściwą glebę. Chyba nie bardzo. No, tak subiektywnie mówię, może się mylę. Kochamy Maryję. Zacznę od tego, że wyraziłem moją radość z faktu, że dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca. Kochamy Maryję. Zobaczcie, jesteśmy jeszcze w klimacie beatyfikacji Sługi Bożego wcześniej, teraz już błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Myślę, że to wybrzmiewa, jaki dar dla Polski te 3 postacie w XX wieku. 3. Ja je stawiam na równi, może ktoś się ze mną nie zgodzić. Święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Wyszyński i sługa Boży Franciszek Blachnicki. Mianownikiem bez wątpienia jest czas, w jakim też żyli. Ale nade wszystko maryjność. Ta potężna w poziomie wrażliwość maryjna. No nie ma wątpliwości, że to jest szczególny dar Pana Boga dla naszej ojczyzny. Więc znamy Maryję, kochamy Maryję, mamy swoje ulubione sanktuaria, swoje ulubione wizerunki i też modlitwy, czyli nasz jakiś indywidualny kult Maryi. Być może wielu z nas też jest poruszonych postacią kochanego świętego Józefa. Rok Józefa trwa od 8 grudnia ubiegłego roku. Ja, być może niektórzy z nas również, należę od wielu lat do takiej męskiej wspólnoty, mężczyźni świętego Józefa, i też staram się moją męskość w cieniu świętego Józefa jakoś pogłębiać i rozwijać. Znamy i kochamy Józefa, znamy i kochamy Maryję, ale oni są w separacji w Kościele. Tak? Kochani, oni są w separacji. No więc jeszcze raz. Maryja i Józef. Najpiękniejsze małżeństwo. Najdoskonalsze. Najwspanialsze. Próbujmy otwierać się na tą treść. To moje przedłożenie zawarłem w 4 punktach. Najpierw takie krótkie tło historyczne, potem właśnie wzór. Tu tylko 2 elementy będę chciał przybliżyć. A potem zaraz w 3 punkcie spojrzenie na ich codzienne troski. Być może również się uda ten 4. To już było wdowieństwo Marii. Też taka korona ich małżeństwa. I Kana Galilejska. Taki kontekst historyczny, osobisty. Może już niektórzy zetknęliście się z obrazem Matki Bożej Małżeńskiej, którego twórczynią jest pani Urszula Rychlińska. Może znamy twórczość pani Urszuli Rychlińskiej, profesor ksiądz Franciszek, do niedawna były duszpasterz rodzin diecezji gnieźnieńskiej, zafascynowany w jego pomieszczeniach chyba wszystkie o tej tematyce małżeńskiej. Reprodukcje obrazów pani Urszuli Rychlińskiej wiszą. W grudniu 2018 zatelefonowałem do pani Urszuli i mówię: pani Urszulo, chodzi mi tak po głowie taka idea. Matka Boża Małżeńska, nawet ten tytuł, Matka Boża Małżeńska. Ja nie jestem absolutnie żadnym artystą też w sensie i znajomości, i przygotowania, tylko też moja miłość do Maryi i moja miłość do małżeństwa. I mówię: pani Ulu, tak to bym widział, że oni klęczą przed nią. Ale mówię, w tym obrazie pani autorstwa Matki Bożej Brzemiennej, Maria ma śliczną twarz. Kojarzycie ten obraz? W łonie Maryi dzieciątko. I mówię, no taka twarz Maryi jakby była na tym obrazie. I ona zastanowiła się i mówi: no ciekawy pomysł. Spróbuję. Zamilkła na rok. 8 grudnia 2019 roku. To była niedziela wówczas. Byliśmy z Jolą w kuchni rano i na WhatsAppie pani Urszula przysyła mi zdjęcie. W sensie spojrzałem na to zdjęcie i usiadłem. I nie mogłem słowa powiedzieć. Pokazałem Joli. Mówię: zobacz. I ona też od razu łzy w oczach. Jaka śliczna twarz. Jakie piękne oczy Marii. No i się zadziało to poruszenie. To był grudzień 2019. W styczniu 2020 od razu usiadłem do pisania tego modlitewnika Cali Twojej Maryjo. 37 lat z Jolą jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła. Ja wiem, kochani, że nie doczekaliśmy się małżeństwa i domowy kościół w Polsce modlitewnika małżeńskiego. Nie ma modlitewnika małżeńskiego. Nie było modlitewnika małżeńskiego. Jest kilka takich modlitewników dla małżonków i rodziców, które są opracowaniami. Miałem już kanwas wydrukowany tego obrazu w formacie tylko A4. Stoi do dzisiaj na moim biurku i przez styczeń codziennie mój wzrok na ten obraz, moja modlitwa do Maryi i pisanie. Pisanie. Więc ten modlitewnik jest napisany od początku do końca. Nic nie chciałem absolutnie mieć obok siebie. Do żadnych modlitwów nie chciałem zerkać. Żadnej inspiracji czerpać. Mówię: Maryjo, jeśli jest Twoją wolą, aby taki modlitewnik powstał, prowadź. ogrom modlitw takich pojedynczych, okazjonalnych. Najważniejsza modlitwa w moim odczuciu, modlitwa zawierzenia małżeństwa Maryi. Modlitwa zawierzenia małżeństwa Maryi. Litania do Matki Bożej Małżeńskiej. Nowenna do Matki Bożej Małżeńskiej. Rozważania wszystkich tajemnic różańcowych o tematyce małżeńskiej. Rozważania wszystkich stacji drogi krzyżowej o tematyce małżeńskiej. I rachunek sumienia w oparciu o dekalog. W oparciu o fragmenty Pisma Świętego dla małżonków. I tak chcę powiedzieć ku mojej osobistej radości. Mamy, słuchajcie, mamy nasz modlitewnik małżeński. To jest owoc tego obrazu. A tak w miarę upływu tygodni, kiedy pisałem ten modlitewnik, zacząłem odczuwać coś takiego zaraz. Prosimy my małżonkowi, ale kogo? Maryję. Ale kim jest Maryja? Żoną Józefa. Facet sam do siebie mówi, czy ty to rozumiesz? Prosisz ją o wstawiennictwo, ale przecież to jest najwłaściwszy adresat tych próśb. Bo któż bardziej jak ona nie rozumie nas, małżonków, która sama żyła w małżeństwie. Słuchajcie, to było olśnienie. I do dzisiaj nie przestaje dziękować. I wtedy szybciutko, jak już to wysłałem do wydawnictwa, zasiadłem do tego. Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo. Słuchajcie, miałem najpierw odczucie takie, że po prostu z wdzięczności, bo im się to należy. Bo co się stało, że oni nie są widziani w Kościele jako małżeństwo. Im się to po prostu należy. Sporo źródeł, sporo treści, sporo książek. I w miarę jakby zgłębiania, bo przez wiele miesięcy najpierw śledziłem te źródła, zgłębiałem, coraz większe przekonanie, teraz uwaga, że to niezwykłe małżeństwo, najdoskonalsze małżeństwo, było jednocześnie małżeństwem bardzo normalnym, bardzo nam bliskim. Małżeństwem, które borykało się od początku z ogromną ilością problemów. Słuchajcie, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, całe ich życie małżeńskie, które mogło trwać 28-29 lat, mieli pod górkę. Jeśli my dzisiaj narzekamy na jakiś aspekt naszego życia małżeńskiego, to patrząc na ich życie małżeńskie, powinniśmy się po prostu zawstydzić. Oni to naprawdę mieli problemy. Do czego sięgałem? No, Jezus z Nazaretu, Romana Brandstettera. Powieść egzegetyczna. Dotykająca. I to, w jaki sposób Brandstetter ich pokazał. No, czy wspomniany przez papieża Franciszka w liście na rok rodziny cień ojca Jana Dobraczyńskiego. Czy życie Maryi, błogosławionej Katarzyny Emeryś. Życie Maryi. Czy mistyczne miasto Boże Marii Zegredy, czy nawet taka powieść, słuchajcie, bardzo fajna. Anny Rajs, młody Mesjasz. Anna Rajs się nawróciła. Ona pisała, owszem, setki horrorów, ale ta powieść jest oddaniem hołdu Jezusowi po jej nawróceniu. A więc chciałem się obczytać i to się w mojej świadomości jakoś układało. A dopiero potem oczywiście nasz warsztat biblijny, czyli komentarze. I teraz w tym kontekście historycznym, na co trzeba zwrócić uwagę? Ewangelista Mateusz napisał tak. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, syn Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Znany fragment, ale kochani, zauważmy. Trzy razy w tym fragmencie pojawia się informacja, że oni są małżeństwem. Po zaślubinach mąż jej Józef, twej małżonki. Małżeństwo! Nie osoby samotne, nie single. Chociaż wzbudza małe zaintrygowanie to wyrażenie. Wpierw nim zamieszkali razem. Po zaślubinach wpierw nim zamieszkali razem. W tradycji starożytnego Izraela, chociaż nie było to objęte, obwarowane jakimiś przepisami prawnymi, małżeństwo zawierano dwuetapowo. Najpierw był taki obrzęd zwany kiduszin i odbywał się w domu młodej. Oczywiście małżeństwa były aranżowane przez ojców. W czasie tego obrzędu podpisywano umowę, kontrakt małżeński. W czasie tego krótkiego obrzędu młody trzymał swoją wybrankę za dłoń i mówił: ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od dziś i na zawsze. Potem była krótka kolacja i rozstawali się. Ona zostawała w domu swoich rodziców, on wracał ze swoimi rodzicami do ich domu. I w takiej rozłące, będąc małżeństwem, trwali około roku. Po około roku była druga część, zwana Nisuin, najczęściej po żniwach. I to już było uroczyste, wielokrotnie wielodniowe wesele. Dlaczego będąc małżeństwem nie mieszkali razem? To ma tylko i wyłącznie uzasadnienie takie historyczno-kulturowe. Można o tym w komentarzach przeczytać. Tylko proszę o jedną rzecz. Jak czasami słyszymy, że to, co tutaj Mateusz określa po zaślubinach, że to były zaręczyny, to jest to po prostu nieprawda. To nie były zaręczyny. To było zawarcie małżeństwa. Oni byli małżeństwem. Tylko tyle, że jak powiedziałem, zawierano je dwuetapowo. Byli małżeństwem, choć razem nie mieszkali. No i teraz tylko z tego dwa dla nas wnioski. To, co mnie bardzo mocno dotyka, porusza, konfrontując również to z dzisiejszą rzeczywistością. Jaki element tego przykładu i wzoru? Posłuszeństwo woli Pana Boga. W czym się ono wyraża? Ano właśnie w tym, że jak oni doszli do odpowiedniego wieku, to oni wiedzieli, że nie ma innego sposobu przeżycia życia na ziemi jak małżeństwo. Nie wiem, czy pani profesor nie zakwestionuje, ale to nie jest tylko moje spostrzeżenie, ale też można znaleźć to w komentarzach. Stary Testament nie zawiera przykładu osoby żyjącej bez żywności. Wszyscy żyli w małżeństwie. Kapłani, lewici, a więc ci związani ze świątynią, ale również oczywiście królowie, prorocy, sędziowie, wszyscy żyli w małżeństwie, potwierdzając, że wiedzieli, że to jest Boży zamysł. Pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju. Szczególnie ten 27 werset z pierwszego rozdziału. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi to małżeństwo. Każdy inny sposób jest gorszy. Bo tak to wymyślił Pan Bóg. Chyba że 19 rozdział Ewangelii Mateuszowej, kiedy Jezus dopiero w swoich czasach, oczywiście w Jego czasach byli już Eseńczycy, którzy prawdopodobnie żyli bez żywności, ale to w Jego czasach. Do tego momentu nie było takiej formy życia. Ale Jezus mówi, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. I potem wyszczególnia, czy wcześniej wyszczególnia właśnie te trzy kategorie, potwierdzając, że wszyscy są predestynowani. To jest taki piękny, naturalny przymus do życia w małżeństwie. Ale niektórzy, i te trzy kategorie wymienia, zrezygnują. Najważniejsze oczywiście jest owo sami. Czyli świadoma rezygnacja z małżeństwa. Jak można zrezygnować z małżeństwa, skoro to jest najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi? Można. To jest właśnie to, o czym Jezus powiedział. Można dla królestwa. Tak więc oni wzrastali w takim klimacie. Edukację dzieci w starożytnym Izraelu rozpoczynały od 5 roku życia. Chłopcy chodzili do szkoły przysynagogalnej, dziewczynki uczyły się w domu, od mamy, od ojca. Ale edukacja, która przede wszystkim polegała oczywiście na przyswajaniu sobie na pamięć bardzo dużej ilości fragmentów Tory, przyswajaniu sobie na pamięć. To też jest bardzo mądry taki właśnie sposób wprowadzania w edukację, że najpierw po prostu recytować, żeby to w nas żyło. Te bardzo konkretne fragmenty, nie jakaś interpretacja, parafraza, te bardzo konkretne fragmenty. Więc one, te dzieci, mając 6-7 lat, bez zająknięcia recytowały, szczególnie właśnie ten pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju. I to wchodziło w ich krwioobieg, w ich świadomość w sposób taki naturalny, że jak dojdzie się do odpowiedniego wieku, to małżeństwo otwarte na potomstwo, bo tak to Pan Bóg wymyślił do odpowiedniego wieku. I to akurat było przepisami prawa objęte, że ten minimalny wiek umożliwiający zawarcie małżeństwa dla dziewczynek wynosił 12 lat, dla chłopców 13. Minimalny. Przy czym nie patrzmy w kategoriach dzisiejszych 12-13-latków, byśmy musieli powiedzieć, że to są jeszcze dzieci. Tak, ale wówczas również w tamtym kontekście historycznym, 12-13-latkowie to były dojrzałe, dorosłe, w pełni odpowiedzialne osoby. Naprawdę. Od 9 roku życia chłopcy rozpoczynali naukę zawodu przy ojcu, ale to nie było tylko takie stój i patrz. Rozpoczynali pracę od 9 roku życia. Pracę, ciężką fizyczną pracę bez żadnego oszczędzania. Więc oni mają 12-13 lat, byli dorośli. Jeśli słyszymy w interpretacji sceny zwiastowania, że Maryja mogła mieć w tamtej chwili 12-13, czasami 14 lat, no tak. A dlaczego Józefowi odbieramy taką możliwość, że był bardzo młodym człowiekiem? Był pięknym, młodym mężczyzną. Znaczy, kto odbiera? No, sztuka sakralna przede wszystkim przedstawia go takiego. Oczywiście ma to przede wszystkim odwołanie do apokryfów, ale apokryfy zabierają ogrom błędów, dlatego nie były przyjęte od początku, zresztą odrzucone jako teksty natchnione. Chociaż z ogromną odwagą w wielu miejscach też w sztuce sakralnej można spotkać Józefa jako po prostu młodzieńca. I on taki był. Był bardzo młodym człowiekiem. Argument najważniejszy za chwilę wybrzmi. Za chwilę wam przypomnę, że miałby się pojawić właśnie ten najważniejszy argument do obalenia tego myślenia o Józefie jako o staruszku. A więc w ich przypadku to posłuszeństwo w tym się wyraziło. Można powiedzieć, takim punktem wyjścia do posłuszeństwa woli Bożej jest posłuszeństwo rodzicom. Ojcowie zaaranżowali to małżeństwo i one się po prostu pokornie godziły. To wcale nie wyklucza. Kochani, absolutnie to nie wyklucza możliwości przeżycia cudownego zakochania, a potem miłości. To, że było zaaranżowane. Absolutnie to nie wyklucza. Powiedziałbym nawet, że właśnie dlatego, że te dzieci były tak czyste w porównaniu z populacją obecnych dzieci i młodzieży, tak nieskalane w swojej świadomości, to na tej płaszczyźnie mogło się zrodzić przez rozmowy, przez czas ze sobą spędzany. Tak piękne zakochanie, zakochanie na razie, że my chyba nawet wyobrażenia nie mamy o poziomie niezwykłości tych uczuć, które się w nich wyzwoliły. I drugi element, a dlaczego tak to chcę zaakcentować? Zaraz ten drugi. Pytałem przyjaciół, o czym mniej więcej wczoraj mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. I między innymi usłyszałem, że przedstawił dane z badań. Dobrze chyba zapamiętałem, nie? Jak mówiłeś, około 90% Polaków, młodych ludzi uważa rodzinę za największą wartość, ale już tylko około 50% małżeństwo uznaje za wartość. Tak było? Tak powiedział ksiądz arcybiskup. Kochani, zobaczcie, no, zostało to potwierdzone, co my wiemy, bo my się wokół siebie rozglądamy i co widzimy. Spadła troszeczkę ilość rozwodów w Polsce, ale strasznie w ostatnich 10-5 latach wzrosła ilość tak zwanych wolnych związków. To nie jest etap poprzedzający zawarcie małżeństwa, tak jak kiedyś socjologicznie też dostrzegaliśmy to, co się nazywało małżeństwem na próbę. To nie jest to. To jest po prostu alternatywa. Nie małżeństwo. Partner, partnerka, wolny związek. No nie wiem, chciałoby się powiedzieć. Ludzie, katolicki naród z takim poziomem maryjności, z takim poziomem nauczania świętego Jana Pawła II w tak krótkim czasie. Co się stało? Słuchajcie, to jest taki, przepraszam, no krystaliczny, jaskrawy przykład. Jest jeszcze drugi. Jak intensywnie, szybko, dynamicznie odchodzimy od posłuszeństwa woli Pana Boga. W ostatnich latach właśnie. Właśnie to, że absolutnie nie myślimy o małżeństwie. A ten drugi? Katastrofa demograficzna. Nie? Katastrofa, nie kryzys demograficzny. A ten werset 27 ma kontynuację, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Tak? Co jest głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do narodu, do kościoła, do świata? Trwały, heteroseksualny, monogamiczny związek małżeński otwarty na potomstwo. To jest główny warunek. Rozglądajmy się wokół siebie. Jeśli ktoś naiwnie myśli, że Pan Bóg błogosławi Polsce, mu po raz enty to mówię. To nie miejmy złudzeń. Pan Bóg nie błogosławi Polsce. Właśnie dlatego, żeśmy się po prostu od tego odwrócili, a to jest fundament. Trwały, heteroseksualny, monogamiczny związek małżeński otwarty na potomstwo. Ale to na naszych oczach nabrało przyspieszenia. Wczoraj rozmawiałem z kapłanem bardzo zacnym, bardzo zaangażowanym. Też pasterstwo rodzi. Z przerażeniem mówi, Panie Mieczysławie, taka intensyfikacja tych wszystkich działań w kierunku niszczenia małżeństwa i rodziny, że ja już po prostu mam zadyszkę. Oddechu nie łapię. Słuchajcie, to my mówimy, którzy mamy naprawdę duże doświadczenie w przestrzeni posługiwania na rzecz małżeństwa i rodziny. I tak rzeczywiście jest. Więc na nich, słuchajcie, jeśli my teraz mamy odbudować wartość małżeństwa, które tak zostało, która to wartość tak została zdegradowana, to na nich patrzmy. Ich prośmy o pomoc. Kochani małżonkowie, Maryjo, Józefie, pomagajcie nam. Pokazujcie, co mamy robić. Ja nie wiem, słuchajcie. Chciałoby się przy autostradach widzieć takie potężne banery, billboardy reklamowe. Małżeństwo, najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi. Takie banery, słuchajcie, żeby przede wszystkim właśnie rozbudzać takie pozytywne patrzenie i myślenie o małżeństwie. Ale może Maryja i Józef będą coś nam pokazywać. I od razu ten drugi element tego wzorca. Niezwykłość miłości. Niezwykłość. Taki szczyt, taki poziom, chciałoby się powiedzieć. Nieosiągalny. Osiągalny. Zaraz, ale skąd wiemy o jakości ich miłości małżeńskiej? No jak to skąd? Z owocu tej miłości. A co jest? Kto jest owocem tej miłości? No Jezus. Jezus. Ani zachęcam do tego, żeby, zresztą po raz kolejny, żeby przeczytać Ewangelię, jedna Ewangelia według czterech ewangelistów, pod kątem przyglądania się cechom Jezusa, osobowości Jezusa, wziąć ołówek i to, co zauważam jako Jego cechy. I bardzo szybko dostrzeżemy. Kompletność. Czyli najwspanialsze, najdoskonalsze cechy rozwinięte do najwyższego poziomu. Taki ideał. W ludzkiej naturze. Już papież Benedykt w swoim dziele Jezus z Nazaretu napisał w tej części poświęconej dzieciństwu. Mimo to jednak prawdą jest, że jego mądrość wzrastała. Jako człowiek nie żyje w abstrakcyjnej wszechwiedzy, lecz jest zakorzeniony w konkretnej historii, w miejscu i czasie, w fazach ludzkiego życia. I stąd otrzymuje konkretny kształt swej wiedzy. Widać to wyraźnie, że myślał i uczył się na ludzki sposób. Kochani, w ziemskim rozwoju Jezusa nie było żadnych czynników nadprzyrodzonych. To, że On na kogoś takiego wyrósł, jest tylko i wyłącznie owocem klimatu domu rodzinnego, oddziaływania mamy i taty. Przepraszam, przypominam, Józef był ojcem Jezusa, nie opiekunem. Ojcem Jezusa. Już takie polecenie otrzymuje, że nadać mamu imię Jezus. Co oznaczało jakby pozwolenie na nadanie imienia? No potwierdzenie ojcostwa. Co Maryja mówi po zaginięciu w świątyni? Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie, nie opiekun. Słuchajcie, Jezus, przepraszam, Józef od początku wyraźnie to czuł. Jaka jest jego odpowiedzialność za formowanie Jezusa, Jego jako Ojca. A więc w tym wzrastaniu Jezusa oddziaływanie mamy i Ojca Józefa. Ale co się na klimat domu rodzinnego składa w najwyższym stopniu? No jakość miłości małżeńskiej rodziców, żeby nie było wątpliwości. Nie to, że Maryja go idealną miłością macierzyńską kochała. Nie to, że Józef idealną miłością ojcowską kochał swojego synka Jezusa. To jest na drugim miejscu. Na pierwszym jakość miłości małżeńskiej. Wiemy o tym, bo ogromna ilość opracowań nam to potwierdza, że czynnikiem, który w najwyższym stopniu wpływa na wzrost, rozwój, funkcjonowanie naszych dzieci na każdej płaszczyźnie ich życia i na każdym etapie ich życia jest jakość naszej miłości małżeńskiej. Dlatego ta nieomylna recepta wychowawcza najlepszą inwestycją dla naszych dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo. Panowie, Najlepiej wydane pieniądze to pieniądze wydane na małżeństwo, nie na twoje ulubione gadżety. Słyszysz? Dziewczyny klaszczą. Ale to jest najlepsza inwestycja dla naszych dzieci. Wiemy o tym. I tu mamy jakby potwierdzenie na kogoś tak niezwykłego wyrósł Jezus. Ponieważ był zatopiony w takim poziomie tej właśnie miłości małżeńskiej, tych małżonków. Obok Matki Bożej Małżeńskiej widzimy obraz Jakuba Jordansa. Flamandzki XVII-wieczny artysta. Barokowy, słuchajcie, ale to, co mnie zachwyciło i powaliło, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten obraz. Niezwykłość naturalności twarzy. Kochani, no zobaczcie na twarz Maryi. Taka dziewczynka, taka trochę nawet przestraszona. Po co te zdjęcie robisz? Po co robisz to zdjęcie? Nie? Ale Józef też tak piękna, tak naturalna. Słuchajcie, gdyby on brodę zgolił, naprawdę by miał bardzo młodzieńczą twarz. Broda zawsze postarza. Ale ta niezwykłość. No, obraz nosi tytuł akurat Święta Rodzina ze świętym Janem Chrzcicielem, bo tu stoi Janek. Janek trzyma krzyż. Jan Chrzciciel. Ale no, motyw Święta Rodzina, ale chodzi przede wszystkim o naturalność ich twarzy i chciałbym, żebyśmy tak na nich patrzyli, jako właśnie takich, na takich pięknych, naturalnych małżonków. Więc ten element wzoru. Zachwycajmy się małżeństwem, propagujmy wartość małżeństwa. Nie wiem jak, zachęcajmy młodych ludzi do małżeństwa i właśnie ten poziom ich miłości. No i teraz spojrzenie na kilka takich wydarzeń, tak to nazwałem, codzienne troski, które potwierdzają właśnie to, o czym powiedziałem. Taką naturalność tego małżeństwa. Roman Brandstetter, zobaczcie, taki niezwykle romantyczny obraz. Najpierw napisał tak. Ale Józef nie wychodził rano przed swoją lepiankę jedynie dla samej piękności krajobrazu. Widok był wprawdzie godny zachwytu, niezależnie jednak od swojego uroku, posiadał przede wszystkim jedną wartość, bezcenną dla cieśli. A mianowicie był godną oprawą małego domku wykutego w skale. Tam, na samym dnie doliny, właśnie wzrok utkwił w tym miejscu, gdzie mieszkała z rodzicami jego mała Miriam. W takim klimacie przedstawia właśnie też owo zakochanie Roman Brandstetter. Nie wiem, jak to możliwe, że on się zgodził na to, że jednak ona sama poszła do Ain Karin, do swojej krewnej. Nie powinna iść sama. Kochani, nikt w tamtych czasach nie wędrował w pojedynkę, tym bardziej młoda dziewczyna. Tymi szlakami, owszem, szły karawany kupców, owszem, szły pielgrzymki, a to wszystko jako grupy. No i oczywiście żołnierze okupanta, Rzymianie, albo też żołnierze Heroda, a ona sama. Nie wiem, czy to Jan Dobraczyński, ale chyba tak wskazuje, że może niekoniecznie, że Józef ją odprowadził. Potem jeszcze tylko na chwilę wpadł do Betlejem i wrócił, a ona została u Elżbiety. Ale samo to, że się zgodził na to, żeby na parę miesięcy jego żona poszła do krewnej. Wraca. I tutaj też Brandstetter wskazuje, że nie sama, że Zachariasz ją odprowadził. I dramatyzm tego momentu. Miriam, twoja oblubienica, rzekł i głos jego nieco zadrżał. Znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Elohim. Dłoń Józefa, który właśnie podnosił kubek do ust, poczęła zwolna opadać. Z nachylonego naczynia, nad którym już nie panowały jego palce, wyciekła złota struga wina i natychmiast wsiąkła w spragnioną ziemię. Kubek wypadł z jego dłoni i potoczył się do stóp Zachariasza. Zobaczcie, tak krótko Mateusz to opisuje. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, zamierzał oddalić się potajemnie. Kochani, dlaczego nie mamy prawa spojrzeć na to właśnie w takim bardzo ludzkim wymiarze, nawet takim, jak pokazuje to Roman Brandstetter? Taka piękna miłość. Jego najcenniejszy skarb, jego klejnot. I właśnie się dowiaduje, że jest w stanie błogosławionym. A więc dowiaduje się, że go straciła. I absolutnie nie umniejszam wartości tym obrazom, na jakie sobie pozwala Roman Brandstetter. Przypominam jeszcze raz, Jezus z Nazaretu to jest powieść egzegetyczna. Bardzo wysoki poziom wierności faktom kulturowym, historycznym. I Roman Brandstetter pisze, tygodniami chodził po tych gajach oliwnych i wył z bólu. Nie mógł żadnego narzędzia do dłoni wziąć, nie wykonywał żadnego zlecenia. No ale to tak musiało wyglądać. No i to pytanie, jak to możliwe? Ona straciła mnie. Jak to możliwe? To nie był ułamek sekundy, to nie była godzina, to nie było pół dnia. Nie wiem, jakby to tak zbadać, tutaj do pana Jakuba kieruję moje spojrzenie z punktu widzenia takiego czysto psychologicznego, to być może to naprawdę miało znamiona bardzo głębokiej depresji. Zamierzał oddalić ją potajemnie, ale co czuł? No i nagle interwencja, nie bój się wziąć do siebie, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Słuchajcie, skąd mężczyzna w tamtym wieku miał wiedzieć, kto to jest Duch Święty? Nie było czegoś takiego jak Duch Święty. Owszem, Duch Boży, Duch Elohim się unosił nad wodami. Jakaś forma obecności Boga, ale Duch Święty? To absolutnie mu nic nie wyjaśniło. Nic. Jeszcze może bardziej skomplikowało stan jego świadomości. Zagmatwało, zapętliło. Ale tu jest jego wielkość. Nic nie rozumiał, a pokornie to przyjmuje. Ale co to znaczy, że zamierzył oddalić ją potajemnie? No właśnie. Co mógł zrobić? Wręczyć list rozwodowy. Księga Powtórzonego Prawa precyzuje, nadaje taką możliwość. Ale musiałby podać powód. Ponieważ mężem sprawiedliwym nie skłamałby. A więc napisałby, że po prostu cudzołóstwo. Czym by się to skończyło? Ukamienowaniem Maryi. Kochani, niezależnie od tego, co jeszcze mógł zrobić, to samo to, że on nie podjął takiej decyzji, tylko postanowił oddalić ją potajemnie, co pokazuje, że on uratował Maryję przed śmiercią. Ale halo, Maryja była w stanie błogosławionym z Jezusem. Czyli on uratował przed śmiercią Maryję i Jezusa. Jak tak patrzymy na niezwykłość Józefa, to niech to wybrzmiewa. Papież Franciszek o tym też pisze w liście Patris Corde. Uratował od śmierci Maryję i Jezusa. To jest też jego niezwykłość. Bardzo mi to imponuje i to też jest takie przesłanie dla nas, panowie. Słuchaj, nie wiem, co dla ciebie jest najważniejsze w życiu, ale jak jesteś mężem i ojcem, wbij sobie to do głowy, żeby nigdy nie wyleciało. Że to jest twoje największe zadanie. Ratować od śmierci swoją żonę i swoje dzieci. Od śmierci duchowej, która jest stokroć, tysiąckroć bardziej niebezpieczna od śmierci fizycznej. Ilu ojców dzisiaj absolutnie tego nie dostrzega, że ich dzieci są ubabrane w najgorsze grzechy po uszy. Ilu ojców sprzyja, w jakiś sposób też nawet umożliwia. I być może jeżdżą, nie wiem, jakimi furami, pachną, nie wiem, jakimi perfumami, jakie pieniądze mają na koncie, jakim zegarkiem na przedramieniu się szczycą. Co to za ojciec? Największy poziom prawdziwego ojcostwa. I też odpowiedziałam Ci za małżeństwo. Ratować od śmierci, od zagrożeń duchowych swoją żonę i swoje dzieci. Co jeszcze mógł zrobić? No, wręczyć list rozwodowy, ale jakiś inny powód wpisać. Nie mógł tego zrobić, bo nie mógł skłamać. Był tak wyjątkową osobowością, przecież mąż sprawiedliwy. Mógł oddalić Marię do swoich rodziców, nie wręczając listu. Po prostu powiedzieć, słuchajcie, koniec. Listu nie będę wręczał. Ona tu u was zostanie, ja wyjeżdżam na drugi koniec. Nie wiem, może do Betlejem, bo tam przecież miał krewnych. I do końca będziemy w samotności żyli. I teraz on podejmuje decyzję, aby ją oddalić potajemnie, czyli właśnie coś takiego chce zrobić, może do krewnych tam, do Elżbiety, może do domu i pewnie sam też by musiał wyjechać, żeby nie przyjmować na siebie potem tych zarzutów. Jak to? Wykorzystałeś ją i zostawiłeś? Ale zauważycie jedną rzecz. Nie widział możliwości, żeby dalej z nią żyć pod jednym dachem. Postanowił oddalić ją potajemnie. Koniec ich związku. Tak szlachetne osobowości. Tak niezwykła miłość. I on jako mężczyzna, ktoś tak wyjątkowy. I te tygodnie wycia, błąkania się, tułania po tych gajach galilejskich i ta myśl, nie. Nie widzę możliwości, żeby dalej z nią żyć. A co z wybaczeniem? No dlaczego nie? Wybaczył. Ale z nią pod jednym dachem mieszkać już nie będę. No i teraz jest owa interwencja anioła. Zobaczcie, jaka kumulacja problemów. To jest tylko jedno wyrażenie. Postanowił oddalić ją potajemnie. Ale tu się skupia tak potężna ilość problemów, które my mamy, gdzie czasami nawet takie myślenie się pojawia i potem realizacja. Koniec, już ani dnia dłużej z tobą nie wytrzymam. Prawda? Może owszem, w emocjach, a to dlaczego w takim razie tak ogromna ilość małżeństw sakramentalnych w katolickiej Polsce się rozwodzi? A więc nie tylko emocje, ale też decyzja, działanie i efekt. Koniec. Nie wiemy. Ogrom w tym, co się na razie dzieje, jest z kategorii po prostu tajemnicy. Interwencja. Nie bój się wziąć do siebie. No dobrze, wziął. Upływa parę miesięcy. Spis powszechny. Nie musiała z nim iść. Ale kochani, ja myślę, że on chyba taką decyzję podjął i powiedział, już ani na sekundę cię nie opuszczę. Nie, 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 kochani. A w takim znaczeniu właśnie tego odczucia odpowiedzialności. Tamto wydarzenie wystarczyło. Byłaś sama. Ile to perturbacji wywołało w naszym związku. Więc koniec. Wiem, za parę dni będziesz rodziła. Może to się zdarzyć w czasie podróży. Ale ja cię już ani na minutę nie odstąpię. Tylko co jest tutaj tłem? No właśnie. Okupacja rzymska. Dekret cesarza Augusta. I zobaczcie. I konieczność podporządkowania się zarządzeniom, ustawom, kompletnie wbrew własnej woli, odczuciu wolności. Halo! Sama młodzież tutaj jest. Po 13 grudnia 1981 roku akurat służyłem we wojsku w Poznaniu na ławicy. Słuchajcie, Jola miała tego dnia do mnie przyjechać, będąc w stanie błogosławionym w 6 miesiącu. Mróz, śnieg. Ona już jechała. I zatrzymali ją przed bramą. Nie tylko ją, bo tam akurat w pułku tego dnia była przysięga nowej grupy młodych żołnierzy, którzy kończyli unitarkę. Zresztą byłem kapralem tych żołnierzy przez 6 tygodni. Jaka wściekłość. No owszem, to była nasza decyzja, żeby zawrzeć małżeństwo, kiedy ja byłem we wojsku i żeby się poczęło nasze pierwsze dzieciątko, kiedy ja byłem we wojsku. Ale to, że Jola nie może mnie odwiedzić? Słuchajcie, to nie były rzadkie emocje. Dajcie mi ten karabin i ostrą amunicję, to ja naprawdę zrobię z tego użytek. To nie były rzadkie emocje. Ale jedno z takich doświadczeń, widzisz, kombinuj sobie jak chcesz. Inni ingerują w twoją wolność. Halo? Rok temu wiosną się zaczęła pandemia. Pamiętacie takie decyzje, że nawet do parku nie można było wejść? Nawet do lasu? Ludzie! No ale to jedno z takich doświadczeń. Pokazuje tutaj, że w naszym życiu małżeńskim, rodzinnym często z czymś takim się musimy zetknąć i skonfrontować. I oni też to mieli. No to poszli do tego Betlejem. Ja nie wiem, błogosławiona Katarzyna Emerich pisze, że on tam miał rodzonych braci. Przed nosem drzwi zamykali. Nie. Rodzeni bracia, nie kuzynostwo. A dlaczego nie? Mogło tak być. No ostatecznie wylądowali gdzieś tam za wioską. W tym miejscu, gdzie pasterze przechowywali zwierzęta. Jakoś to Józef ogarnął, dzieciątko się rodziło, potem te wszystkie ciekawe zdarzenia typu pokłon na owe czasy zbójców pasterzy, potem dziwna wizyta królów, ale bardzo ważna. No dobra, sytuacja się uspokoiła, wracamy do Nazaretu. Nie, Józefie, nie. Tu macie 150 kilometrów, a tu 700. Prawdopodobnie, nie wiem, ale chyba to jest nierozstrzygnięty spór Heliopolis albo Aleksandria. Ale mniej więcej 700 kilometrów. Kochani, słyszycie? Jakaś stabilizacja. Jest już dzieciątko. Myśl o powrocie do domu? Nie. Halo? 700 kilometrów przez pustynię. I Józef staruszek. Staruszek, nie? To jest ten argument. Jak ktoś nam będzie próbował mówić, że może jednak był staruszkiem, wyobrażacie sobie? Wspaniała młoda żona, kilkumiesięczne dzieciątko i on staruszek ma im zapewnić bezpieczeństwo w wędrówce, która mogła trwać około 3 miesięcy. No więc to jest najbardziej chyba przekonujący argument. I tu znowu właśnie chyba taka akumulacja niepewności o przyszłość, niepewności o byt materialny, o bezpieczeństwo. Zobaczcie, ile się tu kumuluje takich sytuacji, w których my się możemy odnaleźć. Prawda? Nie narzekajmy na swoje życie. Dlaczego powiedziałem, że te odwiedziny mędrców, taki opatrznościowy dla nich chyba moment. No bo przez te 3 miesiące trzeba było z czegoś żyć. Skąd mogli mieć pieniądze? Wskazują niektórzy komentatorzy, że raczej nie szli głównymi trasami. Pewnie, że tak. Ten krwiopijca Herod by pogodził się z faktem, że nie znalazł tamtego dzieciątka, mimo wymordowanej, nie wiemy ile, bo nie wiem dlaczego, bo ustawiona Katarzyna Emerich pisze, że nawet 700 chłopców w tym Betlejem zamordowano. Odpuściłby? Oni czuli oddech tych siepaczy na swoich plecach. Musieli nocą gdzieś tam, poza szlakami, pokonując, nie wiem, 20 może kilometrów dziennie. Zobaczcie, jakie to jest dla mnie jako mężczyzny też niezwykłe. Bo Pan Bóg mu powiedział, Józefie, bierz dzieciątko, jego matkę i uciekaj do Egiptu, kropka. I nic więcej. I jemu, to jest ta twórcza odwaga, o której papież Franciszek pisze, pozostawił już wszystkie szczegóły. Trasa, środek transportu, dzienne dystansy, wyżywienie. Jesteś facetem, myśl. Ja ci tylko mówię, co masz zrobić. Uciekaj do Egiptu. Fajne, nie, panowie? Jakie zaufanie, które otrzymujemy od Pana Boga. Często otrzymujemy właśnie też to konkretne polecenie. To masz zrobić. A szczegóły zostawiam tobie. Wow, Panie Boże, może byś jednak mi dał tutaj plan działania. Nie, nie, gościu, masz swój intelekt. I wymyśl sam, jak to zrobić. Fajne, takie naprawdę prawdziwie męskie. No więc z takim zestawem dylematów musieli się borykać. No wracają do tego Nazaretu. No dobra. Niby troszkę stabilności. No ale na święto Paschy trzeba iść do Jerozolimy. Kobiety nie musiały wędrować. Dzieci też nie. Chłopcy do 13 roku nie musieli. A on jako 12-letni chłopiec został zabrany. No właśnie, to też potwierdza bardzo wysoki poziom odpowiedzialności Józefa. Chodź, nie musisz, ale będziesz z nami, będziesz już się wdrażał w niezwykłość tego wydarzenia zwanego Paschą, przeżywanego właśnie tam. Nie tylko jeśli chodzi o miejsce, jeśli chodzi też o ilość osób. Zabrali go. Wracają, pierwszy nocleg, zaraz. Nie widziałeś go? No nie, przecież jest dorosły, ma 12 lat. Pewnie ze swoimi kolegami gdzieś tam jest. Słuchajcie, dziewczyny, halo. Matka wieczorem zauważa, że nie ma jej dziecka. Myśląc od razu w tym momencie, że pewnie siepacze Heroda, już syna Heroda Wielkiego, zauważyli ich. Wiedzieli, że to jest ten chłopak. Słuchajcie, ja się próbuję wczuwać w uczucia matki, której zginęło dziecko i jeszcze na dodatek, przypominając sobie wydarzenia sprzed 12 lat, przecież oni tam w tej Aleksandrii, w tym Heliopolis wiedzieli, co się wydarzyło w Betlejem. Ja nie wiem, czy jakiś poziom poczucia winy mieli, ale pewnie ona też jako matka z tym poziomem empatyczności i współczucia kobiecego utożsamiała się z matkami tamtych dzieci. I tak sobie myślała, ludzie, nasz Jezusek przeżył, ale tamte dzieci zostały zamordowane. Jakoś przez Niego też. I teraz to wszystko wraca. Po 3 dniach go znaleźli, tak? Ja myślę, że ani oka nie zmrużyła. Biegała po tych zaułkach Jerozolimy. Sparaliżowana, przerażona, a Józef za nią. Ona nie potrafiła myśleć. To jest zupełnie normalne. Ona po prostu musiała szukać, mając nadzieję, że może jeszcze żyje. A Józef szedł z tyłu i co myślał? Zawiodłem. Jak mogłem jako ojciec do tego dopuścić? Dlaczego wcześniej nie rozejrzałem się, nie zauważyłem, że jego nie ma? I tak chodził skonany już ze zmęczenia i tylko to jedno. Zawiodłem. Docierają do tej świątyni, jest, biegną, a on się nie rusza. Widzi ich, ale się nie rusza. Dyskutuje, czekają. W końcu mówi, synu, ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. A on, słuchajcie, przepraszam, mówiąc naszym językiem, ojców, matek, dzieci. O co wam chodzi? Nic się nie stało. Tak? On coś takiego powiedział. Słyszycie to? A kojarzycie to ze swoimi doświadczeniami rodzicielskimi? Słuchajcie, przy trójce dzieci mi wystarczyło. Wiele, wiele razy to słyszałem. Tato, o co ci chodzi? Nic się nie stało. Tato, o co ci chodzi? Nic się nie działo. Nie odbiera telefonu. Nie odbiera telefonu. Gdzie on jest? Gdzie ona jest? Co on robi? Nic się nie stało. No ludzie, to my tu umieramy z przerażenia. On sobie mówi, nic się nie stało. On tak zareagował. Nawet w komentarzach możemy przeczytać, że to było celowe. Że to było przygotowanie jej do tego, co się wydarzy za kolejne 21 lat na Golgocie. Ale to Symeon powiedział. Twoją duszę miecz przeniknie. A ten miecz to nie był jednorazowo wbity miecz, tylko on tak był wbijany stopniowo. Już od tego momentu, jak wróciła z Ein Carino del Biet, już ten miecz się pojawił wtedy. A teraz jeszcze na dodatek. Słuchajcie, to jest porażka wychowawcza po prostu. Józef i Maryja doświadczyli porażki wychowawczej. Czy to nie jest dla nas piękne? Nie rozczulajmy się, jak mamy to doświadczenie porażki wychowawczej. Jak oni przeżyli porażkę wychowawczą, to cóż dopiero my? A więc znowu mamy w nich jakiś wzór, jakąś zachętę, żeby prosić ich. I tak mówić, jak wy to wszystko przeżyliście, to rozumiecie nas. Fajne, nie? Fajne. I tak na nich patrzmy. No i teraz jeszcze te dwie minuty tej Kany. Ale lubię ten fragment, słuchajcie, bo sam początek, pani profesor pewnie to potwierdzi. Jak to zaczyna Jan? Było wesele i była matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa, jego uczniów. Tak przy okazji, nie wypadało nie zaprosić. Kto tu jest pokazywany przez Jana, który bardzo jest oszczędny w ukazywaniu obecności w ogóle Maryi, bo Maryja u Jana jest tylko tutaj, w drugim rozdziale w Kanie i w 19 rozdziale Testament Krzyża i nic więcej. I Jan pokazuje, ona jest bohaterką, matka Jezusa, nie Jezus, jego przy okazji zaproszono. Było wesele, była matka. Jan nie mówi do niej, o niej, przepraszam, Maryja, tylko matka Jezusa. W obu przypadkach, Kana i Krzyż, Jezus nie mówi do niej mamo, tylko mówi niewiasto. To nie jest to samo, co mama. To jest o poziom wyżej. Potwierdzając, że to jest ta niewiasta. Jedyna spośród wszystkich kobiet, jedyna spośród wszystkich mam. I pytanie, skąd ona wiedziała, że nie mają wina? Uroczystości weselne w starożytnym Izraelu odbywały się w ten sposób, że w oddzielnej części gospodarstwa domowego były zgromadzone kobiety w oddzielnej mężczyźni. I nawet jak to trwało 7 dni, nie spotykali się. Tańczyły oddzielnie kobiety, tańczyły oddzielnie mężczyźni, tańczyły oddzielnie mężczyźni. Ona była z kobietami. Skąd ona wiedziała, że nie mają wina? Kobieca intuicja, była krewną mamy młodego. Być może nie musiała nawet wzroku podnosić. Wiedziała. Święty Maksymilian pisze, Maryja i Duch Święty to jedna natura. Choć dwie osoby. Kochani, Maryja to materializacja Ducha Świętego. My nie mamy doświadczenia, bo Bóg Ojciec to mniej więcej skojarzymy. Jezus, no to konkretny człowiek. A Duch Święty, gołąbek, chmurka, duszek Kacperek? Nie radzisz sobie z tym? To spójrz na Maryję. To jest Duch Święty. Tutaj pani Ula pokazała z jej piersi emanujące światło w kształcie głębicy, obecność Ducha Świętego. Ale z jej łona emujące światło, ona jest brzemienna. Tam jest Jezusek. I dlatego głowę męża i żony na tym obrazie łączy to światło, czyli Jezus. To jest sakrament małżeństwa. Ale właśnie ta siła obecności Ducha Świętego. I Maksymilian pisze tak. Uwaga, ona jest Boga. Jest jakby częścią Trójcy Świętej. I teraz pisze. Tu dostaje zawroty głowy. Jest jakby ponad Bogiem. Herezja? Nie. Bo co się dalej dzieje? Gdzieś tam zauważyła kątem oka, że Jezus odszedł od stołu. Podchodzi do niego i synu. Nie mają już wina.
A Jezus, słuchajcie. Mamo, to nie nasz problem. Nie wtrącaj się. I ma rację. W 100% ma rację.
Ale dalej mówi. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. W sensie, przecież jest coś takiego jak odwieczny Boży plan zbawienia. Jezus był od zawsze. To wcielenie było w Betlejem, ale on jako Logos, jako druga osoba Trójcy był od zawsze. I Pan Bóg miał wszystko poukładane. Kiedy będzie wcielenie, a więc poczęcie, kiedy i gdzie będą narodziny, że potem będzie ten Egipt, że potem będzie ta Jerozolima. Wszystko zaplanowane od zawsze. I Jezus mówi, mamusiu, to jeszcze nie teraz. A Maryja patrzy, odwraca się i mówi, zróbcie wszystko, co on za chwilę powie. Co to jest? Wymusiła. Ale zmieniła szczegół w odwiecznym Bożym planie zbawienia.
Pan Bóg miał pokładane, a Maryja ten klocek wyjęła i położyła tu. Pan Bóg mówi, no dobra, niech tak będzie.
Słuchajcie, tak! I stąd Maksymilian pisze, Bóg jest jej posłuszny. Do takiego stopnia, że zmienia odwieczny Boży plan zbawienia. Halo! Od dziś do końca życia! Nigdy nie przyjmujmy takich informacji. Koniec, nie ma szans, nie ma ratunku. Nawet jak nie wiem, jaki prorok powie, nie wiem, nawet w odniesieniu do wydarzeń globalnych. Koniec świata, jakaś katastrofa, Armagedon i co tam jeszcze. I naprawdę potwierdzone. Prorok najgrubszego kalibru. To wtedy z pokorą trzeba powiedzieć, okej. A Maryja może to zmienić, czy nie? Czy dla Maryi jest coś niemożliwego? Skoro ona zmienia szczegóły w odwiecznym Bożym planie zbawienia. Najważniejsza część, można by tak powiedzieć, o obecności Maryi w małżeństwie. Czym sobie nowożeńcy w Kanie zasłużyli na to? Oni siedzieli z mężczyznami i oni nic nie wiedzieli, że zabrakło wina, że Maryja interweniuje, że Jezus robi cud, że małżeństwo jest uratowane. Halo? To nie chodziło o wino, to chodziło o ratunek małżeństwa. Oni tego wieczoru przestaliby istnieć jako małżeństwo. Maryja uratowała to małżeństwo. Czym oni sobie na to zasłużyli? Zaprosili Maryję. Gdyby jej nie zaprosili, to by jej tam nie było. Gdyby jej tam nie było, nie byłoby cudu, a więc nie byłoby ratunku dla ich małżeństwa. Wniosek? Zaprośmy Maryję jak najprędzej. Zawsze tam, gdzie małżeństwo, tam Jezus, bo to jest istota sakramentu. A tam, gdzie Jezus, tam Maryja. Tam, gdzie Maryja, tam Jezus. To mamy zapraszać, bo mamy pewien problem, który się nazywa wolność. Więc mamy zapraszać. I proszę was, dokonajcie tego. Zawierzenia swojego małżeństwa Maryi. Padnijcie na kolana i tak powiedzcie, Maryjo, nasze małżeństwo należy do ciebie. Zawierzenie małżeństwa Maryi. Zawsze mam jakieś narzędzia, bo na tym mi zależy. Czyli tak, ten modlitewnik, cali twoi Maryjo, sobie albo komuś, jakbyście chcieli prezent sprawić, ta książeczka Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo. Pół roku upłynęło i bardzo chciałem się pochylić nad 5 rozdziałem listu do Efezjan. Miłość piękna, choć trudna, ona ma być mu poddana, on ma ją kochać. To jest moja najnowsza książka z czerwca tego roku. I wydawnictwo Jerozolima wznowiło moją książkę Miłość i służba w małżeństwie. Bardzo się cieszę, dlatego że tu jest bardzo dużo przykładów właśnie tej miłości służebnej w małżeństwie. Ten obrazeczek ze świętym Rafałem, moja ulubiona książka, panie profesor, to jest Księga Tobiasza. No, pani Księga Jonasza, ale moja akurat Księga Tobiasza i on tam jest, halo, halo. Tylko w Księdze Tobiasza święty Rafał, nie? Tylko w Księdze Tobiasza. I to jest ten szczególny obrońca trwałości małżeństwa. Oni są związani węzłem, Sara i Tobiasz, a on po to, że jest, żeby ten węzeł chronić. No ale na odwrocie, ta nasza modlitwa małżeńska, tak? 8 rozdział Księgi Tobiasza, Glorificatur. Te obrazki też są. Obrazek z Matką Bożą Małżeńską na odwrocie ma właśnie tę modlitwę zawierzenia małżeństwa Maryi. Ale też jest taka karteczka z tą reprodukcją Jakuba Jordansa, a w środku jest litania do małżeństwa Maryi i Józefa. O, słyszycie? Litania, też narzędzie. Więc to są narzędzia, te wszystkie materiały, które ze sobą przywiozłem. Obrazki to jest jakakolwiek dobrowolna ofiara. To, co z obrazków zbieram, idzie po prostu na drukowanie kolejnych obrazków.